Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
To już blisko 7 minut po godzinie 10, a więc pora rozpoczynać audycję ekonomiczną. A dziś Morska Środa, porozmawiamy o niezwykle ważnych tematach związanych z rozbudową infrastruktury portowej, bowiem w Gdańsku powstał terminal kontenerowy. T3 to największa inwestycja hydrotechniczna tego typu w Polsce. Projekt zwiększy możliwości przeładunkowe Baltic Hubu i wzmocni pozycję Gdańska jako jednego z najważniejszych punktów przeładunkowych. Na Bałtyku terminal nie tylko wzmocni logistyczny potencjał Gdańska, ale wpłynie także na wzrost znaczenia Polski w europejskim systemie transportu towarowego. Uruchomienie nowego nabrzeża rozpoczyna także obsługę największych kontenerowców zawijających do portu. To ogromne przedsięwzięcie budowlane, mówią eksperci. Projekt objął stworzenie sztucznej wyspy, pogłębienie dna morskiego, budowę głębokowodnego nabrzeża o długości ponad 700 metrów i głębokości blisko 18 metrów. Ta inwestycja to również 36 hektarów placu kontenerowego. Dzięki tym rozwiązaniom Baltic Hub zwiększy swoje zdolności przeładunkowe o 1,5 miliona TEU rocznie do 4,5 miliona w sumie w ciągu roku. 4,5 miliona TEU. Władze Morskiego Portu Gdańskiego mówią o dużym zainteresowaniu współpracą z portem, do czego przyczynił się m.in. Baltic Hub. Podczas budowy tego miejsca dodam tylko, że zużyto 17,5 tony stali, 160 tysięcy metrów sześciennych betonu i 4 miliony metrów sześciennych piasku. Koszt tej inwestycji wyniósł blisko 2 miliardy złotych. W dzisiejszej audycji Ludzie i Pieniądze porozmawiamy także o tym, że na przełomie 2027 i 2028 roku ma zostać oddany do użytku pływający gazoport w Zatoce Gdańskiej. To kolejna inwestycja, która wzmocni bezpieczeństwo energetyczne w Polsce. Porozmawiamy też, że w Gdyni jest oczywiście projekt związany z portem zewnętrznym, czyli sztucznym półwyspem, który ma zająć około 150 hektarów obszaru morskiego. To flagowa inwestycja portu Gdynia, która pozwoli znacząco zwiększyć i oczywiście unowocześnić moce przeładunkowe. Na razie trwają oczekiwania na oferty, bo jak wiemy, termin składania ofert na budowę portu zewnętrznego w porcie Gdynia został wydłużony do 30 czerwca 2025 roku. A już za chwilę w naszym studiu komentatorzy. Tomasz Klinger, serdecznie Państwa zapraszam do wysłuchania naszej audycji. Słyszymy się już za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A dziś w audycji Ludzie i Pieniądze porozmawiamy o infrastrukturze portowej, która w ostatnim czasie silnie wzmacnia nasz region. A dziś najważniejsze wydarzenia właśnie w obszarze wzmacniania gospodarki morskiej i rozwoju regionu. Komentować ze mną będą Wioleta Kakowska-Mering-Trójmiasto.pl, a także Mateusz Kowalewski, gospodarkamorska.pl. Witam Was bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No właśnie, pierwsze pytanie, w jaki sposób rozbudowa Baltic Hubu, a byliśmy świadkami kilka dni temu otwarcia tego wyjątkowego miejsca. Tutaj wszyscy rzeczywiście wskazują na tę inwestycję, że to bardzo poważne przedsięwzięcie. Jak rozbudowa Baltic Hubu wzmacnia potencjał gospodarczy Pomorza?
No, myślę, że bardzo ważne wydarzenie, kamień milowy dla polskich portów, wzrost potencjału Baltic Hub do 4,5 miliona TEU, czyli tych 20-stopowych kontenerów, jeśli chodzi o możliwości przeładunkowe, więc olbrzymi wzrost potencjału. Na pewno wzrost pozycji Gdańska i portu Gdańsk na mapie światowej, jeśli chodzi o te kluczowe terminale kontenerowe. Na pewno takie potwierdzenie tej pozycji numer jeden, jeśli chodzi o hub kontenerowy na Bałtyku. powierzchnia Polski po raz kolejny zwiększyła się tam bodajże o 36 hektarów, więc no spektakularne osiągnięcie. Myślę, że tu bardzo cennym dodatkiem jest to, że to nie tylko prywatny biznes, ale to jest współpraca zarówno funduszu inwestycyjnego, jak i największej grupy portowej na świecie PSA oraz PFR-u, Polskiej Grupy Kapitałowej. Więc to przykład bardzo dobrej współpracy. Przykład bardzo dobrej współpracy też pomiędzy Baltic Hub a portem Gdańsk oraz duży local context tak zwany, czyli ten łańcuch dostaw, jeśli chodzi o udział polskich firm w budowie tego obiektu. No, warto zaznaczyć, że terminal budowała firma Budimex, która w budowie uczestniczyło bardzo wiele polskich firm. Budowa przebiegła zgodnie z harmonogramem, więc to też duży sukces dla Gdańska, dla regionu i myślę, że sukces gospodarczy Polski.
Czyli 2 miliardy złotych, przypomnijmy, tyle kosztowała ta inwestycja. Możemy mówić w tym momencie o skutecznej mobilizacji kapitału krajowego i zagranicznego. Mateusz Kowalewski.
Zdecydowanie tak. No myślę, że wyniki też finansowe Baltic Hub potwierdzają, jak intratny to jest interes, a jednocześnie wpływy do budżetu z podatków, z akcyz, z opłat celnych, no pokazują, jak ważna to jest gałąź gospodarki, jak to jest dobry kierunek inwestycyjny dla Polski.
O tym już za chwilę porozmawiamy, jakie zyski przynosi Baltic Hub i jakie są też urzędnicze plany w tym zakresie. Czy rzeczywiście budowa terminalu T3, który powstał w Baltic Hub, stanowi jedno z najważniejszych wyzwań, tak możemy powiedzieć, inżynieryjnych w historii polskiej branży budowlanej? Wielotokokowska Merik.
To jest jedno z wielu wyzwań, bo T3 już jest gotowe, a powstaje T5 w tym samym ciągu tuż obok i to jest no, być może nawet jeszcze większe wyzwanie, bo to jest kontenerowe nabrzeże już powstało wcześniej, T1, a T5 to jest coś zupełnie nowego, bo to jest, przypominam Państwu, terminal instalacyjny, czyli technologicznie też musi to być troszeczkę inne i bardziej wzmocnione. To ma być terminal pod budowę wież wiatrowych. I to też jest ciekawa rzecz z tym związana, ponieważ jest to terminal, który już powstaje dla kogoś, kto tylko czeka, żeby tam z niego skorzystać, bo on będzie ważnym miejscem dla powstającej farmy wiatrowej PGE. Więc jakby już powstaje, a już jest ktoś chętny, żeby go z tego korzystać, umowa już została podpisana. A jeszcze wracając właśnie do tego T3. Mieliśmy takie momenty, kiedy wydawało się, być może bardziej w przestrzeni publicznej oczywiście, a nie wśród fachowców, bo oni wiedzieli, że to jest do zapełnienia, kiedy usłyszeli Państwo z mediów, że Maersk żegna się już w takiej dużej skali tymi dużymi statkami z Gdańskiem, tak, że tego będą federowe, mniejsze przepływały. No właśnie, a jak mamy dobre miejsce na rynku, nową infrastrukturę, to takie miejsce się bardzo szybko zapełnia i tak też się stało. Tuż po Maersku weszła firma MSC i dołożyła właściwie nawet zamiast jednego, dwa połączenia, tak, bo i Albatros, i Brytania z Azją. Więc jakby te wszelkie inwestycje wokół Baltic Hubu, one naprawdę mają jakby pokrycie od razu, jest na to reakcja rynku, tak? Bo oczywiście można budować infrastrukturę wszelaką, tak? Jak nas stać, to możemy mieć drogi, mosty, terminale, cokolwiek, ale tutaj akurat naprawdę sensem tej budowy było to, że tutaj byli klienci. Na tą infrastrukturę są chętni, żeby z niej korzystać.
Ja
tak?
Dodam, że bardzo istotnym elementem przy tych wszystkich technicznych sprawach, które działy się w ostatnich 3 latach przy tej inwestycji, było też zastosowanie nowoczesnych technologii, które miały ograniczyć hałas, ale też chronić środowisko stricte to morskie. To rzeczywiście bardzo skomplikowane przedsięwzięcie.
No, tam z tym hałasem to trochę różnie bywało, bo mieszkańcy Stogów...
Ale mogło być gorzej. dzisiaj.
Żalili, jak palowano, tak, ale no cóż, no takie, no czasem pewne niedogodności muszą być, żeby ta infrastruktura powstawała. Też przypomnę, bo to może nie wszyscy to z Państwa powiążą, ale też w ostatnich miesiącach obserwowaliśmy, chyba się też mieszkańcy Trójmiasta tym emocjonowali, to właśnie do tego terminalu te trzy przypływały, te słynne, ogromne suwnice,
tak jest,
które
jest
wypatrywaliśmy z brzegu na stogach, tak, bo najpierw cztery, potem trzy, już jest siedem, one już, to też było wyjątkowe wydarzenie technologiczne, bo one przypłynęły w całości niezłożone, co było też wyzwaniem, żeby coś takiego, tak przez taką podróż dotrwało całe i można byłoby to zamontować. Także to jest właśnie...
To rzeczywiście te, medialne widowisko, o którym
wielokrotnie
mówiliśmy.
Ogromne suwnice, to jest właśnie dopełnienie terminalu T3.
Czy zgodzicie się, że to otwiera okno na świat i jest niezwykle ważnym elementem dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej? Mateusz Kowalewski.
Znaczy mnie cieszy to, że w Polsce zaczynamy dostrzegać, że wszystkie inwestycje w infrastrukturę portową, w infrastrukturę dostępową od strony morza, to jest właśnie to otwarcie na globalną gospodarkę, na świat, i powinniśmy w zakresie tych inwestycji patrzeć naprawdę długoterminowo. Ja ostatnio miałem przyjemność rozmawiać na temat naftoportu, który powstał kilkadziesiąt lat temu, i z tamtego punktu widzenia ta inwestycja była przeskalowana o kilkaset procent, bo w pierwszym okresie działalności naftoport przeładowywał 5-10 milionów ton ropy rocznie, ale infrastruktura powstała z potencjałem na dużo więcej. I dzisiaj, po tych kilkudziesięciu latach, okazuje się, że to przeskalowanie ratuje polską gospodarkę i gwarantuje nam bezpieczeństwo energetyczne w Polsce. No, gdyby nie naftoport, przez który w tej chwili praktycznie przechodzi cała dostawa ropy naftowej do Polski, no to byśmy byli kompletnie zależni od jakichś dostaw lądowych albo od jakichś zakupów i transportów kolejowych, samochodowych, co na pewno by nie zaspokoiłoby naszych potrzeb. Więc dlatego musimy patrzeć daleko w przyszłość, dlatego musimy budować tą infrastrukturę dużo większą, nawet jak na dzisiaj rynek często wskazuje, bo musimy patrzeć w przyszłość i musimy brać też pod uwagę to, że ta infrastruktura to jest gwarancja naszego bezpieczeństwa energetycznego, gospodarczego, ale też tego obronnościowego, bo pamiętajmy, że wszystkie inwestycje w porcie praktycznie to są inwestycje, które w momentach zagrożenia są infrastrukturą podwójnego zastosowania.
I Violetta Kachowska-Meric.
To jest to, co pan Mateusz powiedział. Naftoport wtedy był przeszacowany, a dzisiaj się okazało, że jest za mały. Już jest decyzja o rozbudowie naftoportu. To jest kwestia, znaczy, tutaj ostatnich chyba tygodni.
Rodzi się
podpisano,
pytanie,
jest decyzja, budujemy, musi być jeszcze większy. Czyli, no, tak jak pan powiedział, to są inwestycje na
czy
lata.
Czy wobec tego Baltic Hub też jest w
tak,
tej chwili
Baltic
przeszacowany?
Baltic Hub ma opcję dalszej rozbudowy, bo mamy T1, T2, T3 uruchomione.
T5
się buduje, ale dalej mamy opcję na T4. I to jest taka część, która dalej jest po prostu tylko wodą, ale to jest taka część, która jest jeszcze w planach na rozbudowę dalszą. Jak ten projekt będzie miał powodzenia, wszystko na to wskazuje, że tak, to jeszcze będziemy emocjonowali się budową T4.
Jeszcze krótko przed przerwą chcę zapytać, przedstawiciele Budimexu podczas otwarcia wskazywali, że terminal T3 będzie pracował na 100% pod koniec tego roku wobec tego, co jest jeszcze tam do dokończenia.
Ja myślę, że to są takie prace już dotyczące samych instalacji, urządzeń, suwnic RTG, które obsługują cały obszar terminalu.
Czyli technologiczna kosmetyka.
No pamiętajmy o tym, że tam jest masę nowych technologii, masę oprogramowania. Większość suwnic operowana jest zdalnie, więc to wszystko trzeba zaprogramować, to wszystko trzeba przygotować. No nie mówiąc już o tysiącach czujników różnego typu, o ma olbrzymie ilości oprogramowania. Oczywiście jakieś tam końcowe prace też się toczą, bo wiadomo, że po oddaniu inwestycji szereg jakichś drobiazgów wychodzi. No ale generalnie no, podczas otwarcia byliśmy, widzieliśmy, inwestycja wygląda już na gotową. Ja tylko też dodam, że, bo tutaj zadał pan pytanie odnośnie tego, czy terminal Baltic Hub jest przeskalowany. Nie, moim zdaniem absolutnie nie. To takie zarzuty się zawsze pojawiały od pierwszego terminala, który powstawał jeszcze w dawnym DCT. Wiele osób było przeciwnikami tego, mówiło, że to jest za duże, że to się nie uda, że to jest inwestycja przeskalowana. Te ostatnie 15 lat pokazało, że im więcej inwestujemy w infrastrukturę, tym bardziej jesteśmy zauważani przez biznes światowy i ten potencjał jest wykorzystywany, bo my mamy bardzo dużo atutów, na przykład w stosunku do zachodniej Europy, które właśnie Baltic Hub pokazuje.
I tutaj musimy niestety zrobić przerwę reklamową. Wracamy dosłownie za 5 minut. Wtedy też porozmawiamy o zyskach, które przynoszą tego typu miejsca jak Baltic Hub.
Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
A dzisiaj rozmawiamy w Morskiej Środzie o infrastrukturze portowej. W tej odsłonie audycji także porozmawiamy o przyszłości portu zewnętrznego w Gdyni. Cóż tam będzie się działo i czy będzie się działo, bo wciąż nie znamy pełnej palety ofert, jeżeli chodzi o tę inwestycję. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do naszej dyskusji sprzed kilku minut, gdzie rozmawialiśmy o rozbudowie Baltic Hubu. To niezwykle ważna i strategiczna inwestycja dla wzmacniania gospodarki naszego regionu. W 2024 roku naliczono w tym miejscu blisko 56 miliardów złotych płynących zarówno z ceł, akcyzy, VAT-u, czyli o blisko miliard złotych więcej niż było to w roku 2023. No i mamy dobrą informację, bo wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz zapewniła, że aby rozwój portu przynosił pełne korzyści, potrzebna jest sprawna obsługa celna i w tym celu w ubiegłym tygodniu podpisano umowę na budowę zintegrowanego punktu obsługi granicznej, a ten z kolei ma powstać do 2030 roku. Jak widzicie tę przyszłość wpływów podatkowych w Baltic Hub, ale nie tylko, tylko w morskich portach. Tutaj na wybrzeżu przypomnę, że gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze są dzisiaj Wioleta Kakowska, meringtrójmiasto.pl i Mateusz Kowalewski, gospodarkamorska.pl. Może na początek o podatkach, Wioleta Kakowska.
No, to jakby to, że będzie lepsza infrastruktura do obsługi, tak, no to jest oczywiście też ważne, bo jak coś szybko, sprawnie przebiega, to armatorzy chętniej korzystają, ale oczywiście to nie jest najważniejsze. Najważniejsze to są te przepisy, które gdzieś tam powstają poza Trójmiastem. Co do infrastruktury, to też chciałbym to jakby się cofnąć i zauważyć, że wyniki Baltic Hubu za ubiegły rok też były całkiem dobre, znaczy świetne były, jak na to, że przypominam, pracowano na placu budowy, tak, bo nie dość, że te trzy było kończone i to był naprawdę plac budowy, to jeszcze już się rozpoczęła przygotowania do budowy T5, tak, więc no, infrastruktura też na pewno pomoże w tym, żeby armatorzy chętniej korzystali, no ale tutaj jakby no, co do przepisów ogólnych, no to już jakby jest kwestia poza Trójmiastem.
No właśnie, czy to jest potrzebne miejsce, jeżeli chodzi o usprawnienie całej tej infrastruktury związanej z obsługą podatkową?
Zdecydowanie tak, no administracja państwowa no, musi nadążać za rozwojem portów, terminali i to są inwestycje konieczne. I to jest bardzo dobry sygnał, że jak gdyby dostrzegają tą potrzebę i gdzieś takie inwestycje są planowane i są już realnie w harmonogramie. Ja myślę, że ten fakt, że nie tylko Baltic Hub ma świetne wyniki finansowe, ale jakby ta inercja, którą tworzy tworzy, no, powoduje wielki tutaj, wielki wzrost, jeśli chodzi też o polską gospodarkę, polski budżet. Też trzeba to dostrzegać pod kątem inwestycji kolejnych planowanych, tak? I tu się mówi coraz częściej o tym, no jednak trzeba wziąć pod uwagę, że port północny, Baltic Hub, leży, można powiedzieć, na wyspie otoczonej wodą z każdej strony i potrzebna tam jest dodatkowa nitka kolejowa. Oczywiście świetną inwestycją był tunel pod Martwą Wisłą, który, czy tam pod kanałem portowym, który udrożnił dostęp do tej wyspy z drugiej strony, ale kolejne inwestycje ważne i takie naprawdę, bo to są w dzisiejszych czasach ryzyko jakiegoś sabotażu, wypadku i jedna linia kolejowa łącząca tak kluczową infrastrukturę, nie tylko jeśli chodzi o kontenery, ale też jeżeli chodzi o ładunki masowe, no wymaga takiego podwójnego zabezpieczenia i kolejne inwestycje, które muszą zostać dostrzeżone, no oczywiście już szereg instytucji je widzi, ale muszą przejść fazę projektowania i realizacji. Ja myślę też, tutaj dodam, korzystając z okazji, że jestem na antenie Radia Gdańsk, że 24-25 czerwca w Sopocie organizujemy trzecią edycję Kongresu Polskie Porty 2030. To jest największa konferencja, jeśli chodzi o sektor szeroko rozumianych portów morskich w Polsce. Ponad 800 osób, 80 ponad prelegentów, ponad 80 partnerów wydarzenia. Kongres odbywa się pod auspicjami Ministerstwa Infrastruktury. Podczas otwarcia będzie minister Arkadiusz Marchewka, ale też odbywa się pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego i pana Mieczysława Struka, pod patronatem pani Beaty Rutkiewicz, wojewody pomorskiej, i znajduje się w kalendarzu polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i to będzie jedno z ostatnich tak dużych wydarzeń, jeśli chodzi o polską prezydencję, więc wszystkich uczestników zainteresowanych, wszystkich słuchaczy zainteresowanych tym sektorem, portami, logistyką morską, żeglugą, ale też przemysłem, zapleczem portów, serdecznie zapraszam do udziału 24-25 czerwca Sopot.
Tam o planach perspektywicznych do 2030 roku.
Zdecydowanie rozumiem, tak. 10 paneli rozmawiać tematycznych, no naprawdę szereg zagadnień właśnie stricte związanych z tym, o czym dzisiaj mówimy, i oczywiście wiele zagadnień mocno pogłębionych, ponieważ mamy 2 dni, kilkanaście godzin, więc zapowiada się bardzo ciekawa dyskusja. Zapraszam oczywiście też Radio Gdańsk, które z pewnością będzie jako obecne,
będziemy
jako media,
podczas tego wydarzenia.
Ale też wszystkich słuchaczy, którzy są zainteresowani tą gałęzią najważniejszej dla Pomorza gospodarki.
I żeby przejść do kolejnego niezwykle ważnego tematu, czyli portu zewnętrznego w Gdyni, należy podkreślić, że terminal T3 powstał dzięki zaangażowaniu firmy Budimex, który był głównym wykonawcą tego przedsięwzięcia. I właśnie ta firma zapowiada dalsze zaangażowanie w rozwój infrastruktury portowej, drogowej i kolejowej w Polsce, o której mówił pan redaktor. Czy ta inwestycja pokazuje, że tak naprawdę firma Budimex mogłaby już wykonywać port zewnętrzny w Gdyni? Ja wiem, że są tutaj pewne procedury. Czekamy na oferty do 30 czerwca. Być może wtedy nieco więcej się dowiemy i może w tej sprawie Violeta Okakowska-Mering.
Z tego, co się, przypominam sobie, to chyba już w jakiś sposób jest zaangażowana ta firma, bo chyba oni wygrali przetarg na projekt i wykonanie falochronów w Gdyni, a bez tego trudno mówić o porcie zewnętrznym. I ta umowa i ten krok jakby gdzieś powoduje, że ci, którzy sceptycznie myślą o tym, czy kiedyś powstanie port zewnętrzny, mają taki promyk nadziei, no ale skoro już falochrony są na deskach kreślarskich, no to może jednak się uda. No a właśnie nie do końca moim zdaniem tak to wygląda, ponieważ no, ja przyznam szczerze, trochę z niepokojem patrzę na tą inwestycję. Jest to taka inwestycja, która, znaczy oczywiście chodzi mi o to, czy ona w najbliższym czasie powstanie.
4,5 miliarda złotych.
Tak. Bo niestety jest już po raz któryś przekładany termin wybrania tych ofert czy zgłaszania ostatecznych. Jest to tyle dziwna sytuacja, że chętni są. Tak jak kiedyś był pomysł budowy portu centralnego, czyli tak jakby od Westerplatte w morze miał się rozrastać port w Gdańsku. Skończyło się tylko na tym, że rozbudowujemy, o czym powiedzieliśmy przed chwilą, Baltic Hub. Tak, port zewnętrzny był tym pomysłem, który już byli chętni, bo to jest projekt, który nie buduje państwo, tylko to jest publiczno-prywatne i zgłosili się oferenci. I no niestety nie widzieć czemu dalej są przesuwane te terminy co do przyjęcia ofert ostatecznych. To już tam był, nie wiem, wrzesień, styczeń. W styczniu powiedziano,
ale zarząd portu tłumaczy, że no jest to tak potrzebne, bo trzeba tutaj mieć też czas na konsultacje.
Wyjaśnienie ze stycznia było takie, że to było na prośbę inwestorów.
Dokładnie.
Którzy potrzebowali więcej czasu. Tam też nastąpiła zmiana, bo wydłużono termin dzierżawy, tam z 38 lat do 44. Tylko że niestety po drodze tam się wydarzyła ważna rzecz, bo jedynym naprawdę poważnym inwestorem, który chyba no, najpoważniej myślał o tym, tam są cztery oferty, to był inwestor chiński Hutchison.
No jakie zagrożenie stanowi tutaj również dla
podmiotu właśnie, problem
polskiego?
Polega na tym, że po drodze firma Hutchison weszła w taki konflikt globalny między Amerykanami a Chinami.
To niedobrze wróży.
Tak, to niestety. I pojawiła się informacja, że Hutchison sprzeda swoją firmę. Miał to kupić fundusz amerykański i Włosi MSC. I teraz no właśnie pytanie, bo tak może mogłoby się wydawać, co ta globalna polityka ma wspólnego tutaj z nami lokalnie. No a ma, bo pytanie, czy w tej sytuacji, jak ktoś już myśli o sprzedaży jakiegoś majątku, czy będzie
jest
myślał o inwestycjach.
Kontrahentem.
Dokładnie. Czy wejdzie w ten projekt, czy będzie w nim dalej, czy myśli jeszcze o tym, żeby tutaj gdzieś w jakiejś jednej Gdyni małej, a to jest firma globalna, która ma tam 40 parę terminali na całym świecie, chyba 43, o ile ten. Więc ta nasza mała Gdynia jakby jest tylko malusim elementem. No, zobaczymy. Port w Gdyni jakoś musi to nam wyjaśnić, co dalej. Miejmy nadzieję, że jakby jednak ten biznes rozpatruje każdą drobną inwestycję, nawet jakby w skali tej swojej globalnej działalności i czegoś się dowiemy, bo termin na tę chwilę jest do końca czerwca. Tak,
zobaczymy,
w styczniu,
jaki będzie kolejny komunikat
tak, tak,
zarządu
tam
w
styczniu
portu morskiego w Gdyni.
Nas poinformowano, a powiem państwu tak, no jeżeli Gdynia chce myśleć, port Gdynia, o rozwoju, o tym, żeby też iść w przyszłość, musi wyjść w morze.
I czy redaktor Mateusz Kowalewski widzi jakieś potencjalne zagrożenia dla tej inwestycji, jeśli chodzi o port zewnętrzny w Gdyni?
Znaczy dla portu Gdynia największym zagrożeniem jest brak decyzji ostatecznych, jeśli chodzi o budowę drogi czerwonej, no bo tu trzeba
o
podkreślić.
O której wielokrotnie mówiliśmy.
Trzeba podkreślić, że tu od ponad dekady rozmawiamy o konieczności budowy tej drogi, o problemami, które pojawiają się, jeśli chodzi o estakadę Kwiatkowskiego i konieczność tutaj stworzenia alternatywnego węzła komunikacyjnego. I myślę, że no bez drogi czerwonej nie mamy w ogóle o czym mówić, jeśli chodzi o port zewnętrzny, tak? Trzeba potwierdzić to, co mówi tutaj pani redaktor, że port Gdynia w tej chwili nie ma już żadnej przestrzeni, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury, czy przeładunkowej, czy składowej, i bez powstania portu zewnętrznego no będzie skazany na no przynajmniej zatrzymanie się na takim poziomie, na jakim jest. Ja myślę, że tego nikt by nie chciał, skoro jesteśmy już tak daleko zaawansowani, jeśli chodzi o projekt, skoro mamy tutaj deklarację i rozpoczęcie inwestycji, jeśli chodzi o falochrony i tą infrastrukturę podejściową od strony morza, no to trzeba też zbudować port zewnętrzny i myślę, że to jest to, o czym rozmawialiśmy na początku audycji. Może dzisiaj z punktu widzenia dzisiejszych wyników przeładunkowych Gdyni jest to inwestycja przeskalowana, ale ja jestem przekonany o tym, że jeżeli ta infrastruktura powstanie, to ona będzie wykorzystana, będzie dostrzeżona przez zachodnie linie żeglugowe, przez zachodnie firmy. Ja myślę, że Trójmiasto, no Gdańsk tą swoją 1000-letnią historią, ale też całe Trójmiasto pokazuje, Szkoda mi, że to na przykład Australijczycy dostrzegli ten potencjał, budując DCT kilkanaście lat temu. To oni gdzieś na mapie świata, Bałtyku, zobaczyli ten punkt z tym olbrzymim potencjałem, który można wykorzystać. I port zewnętrzny to jest kolejna taka inwestycja, która jeżeli zostanie zrealizowana, to jestem przekonany, że to nasze unikalne położenie w Europie spowoduje, że ta infrastruktura będzie wykorzystywana i da szansę na dalszy rozwój portu Gdynia.
Redaktor Mateusz Kowalewski wspomniał o Drodze Czerwonej. Ja, proszę Państwa, dodam, że są rządowe zapewnienia, że do 2030 roku ta droga ma zostać zrealizowana. Oczywiście wielu ekspertów mówi, że to zdecydowanie za późno. Ona powinna już dawno funkcjonować i alternatywne połączenia także. I tutaj Ministerstwo Infrastruktury mówi jasno, że realizacja tej inwestycji będzie możliwa dzięki uwzględnieniu tych wszystkich prac w projektach o charakterze obronnym. Będziemy oczywiście przyglądać się, jak powstaje ta droga.
No my tu jako dziennikarze obserwujemy ten proces od lat i jakby no, słyszeliśmy tych zapowiedzi i potwierdzeń już tyle.
Od dekad.
Przez ostatnią dekadę chociażby, a wiemy w jakim momencie jest ta droga czerwona i myślę, że dopóki nie zobaczymy, że została podpisana umowa z wykonawcą, ze sztywnym harmonogramem realizacji inwestycji, no to patrzymy na to z pewnym podejrzeniem i dystansem.
Violetta Kakowska-Mering.
Zdecydowanie tak, zgodzę się, że póki dalej jest to czerwona krecha na mapie, to jeszcze nie jest budowa. No o tyle jest troszeczkę do przodu, że już tam jakiś harmonogram jest i są daty, że tam rozpoczęcie budowy 2029, a oddanie do użytkowania 2032. Harmonogram mamy, ale harmonogram
to
jeszcze nie jest budowa, to jeszcze nie są te
pieniądze i wykonawca.
Dokładnie, bo mamy całkiem sporo różnych inwestycji w kraju, gdzie były przez lata plany, kreski, harmonogramy, punkty na mapie, a dopiero kiedy mamy zapięte finansowanie, w to są zaangażowane już konkretne przedsiębiorstwa, które wykonują zadania, wtedy możemy mówić o tym, że to zadanie zostanie wykonane, tak? Gdynia, tak jak pan tu powiedział, to już powiedział, no musi coś przedsięwziąć, bo inaczej zostanie może oddziałem portu Gdańsk, nie wiem, zawsze się czasami zastanawiam nad tym, czy to jest sens, że mamy te dwa porty, może by się przydał jakiś jeden wspólnie skonsolidowany z jednym
konsolidacji
planem na
już za chwilę, może całkowicie inną audycję poświęcimy temu tematowi.
Gdynia, żeby nawet magazynować, tak, czy żeby być konkurencyjna, musiała jakby sięgnąć po te samorząd lokalny i wspólnie z samorządami lokalnymi zrobić coś. Tam powstaje centrum logistyczne po sąsiedzku, co oczywiście dobrze świadczy o tym władzach portu Gdynia, że o tym myślą, że skoro już nie mają tej przestrzeni własnej, to szybko próbują coś zrobić wspólnie z sąsiadami, bo dzięki temu coś dobrego wyniknie tak naprawdę dla nas wszystkich. Tak?
Port zewnętrzny w Gdyni według planów to 150 hektarów, to znacznie więcej niż ten, który powstał.
Jeszcze większy mielibyśmy terytorium.
No i te 150 powiększy Rzeczpospolitą Polską. Panie redaktorze, to będzie, jeżeli oczywiście powstanie, spora konkurencja jeszcze przed konsolidacją, o której kiedyś porozmawiamy?
Pytanie, czy to nie jest tak, że ta bliskość tych terminali no nie będzie takim zjawiskiem, gdzie one będą wzajemnie sobie pomagały, bo zwróćmy uwagę, że mimo, że powstał Baltic Hub w Gdańsku, to teraz po realizacji, w trakcie funkcjonowania już Baltic Hubu, to gdyńskie terminale kontenerowe biją rekordy przeładunków. I to nie jest tak wcale, że na przykład rekordowy kwartał na początku tego roku, pierwszy kwartał 2025, jest rekordowy dla wszystkich terminali kontenerowych w Trójmieście. I mimo to, że Baltic Hub bije rekordy, to tak samo świetne, rekordowe wyniki generuje terminal BCT Gdynia i tak samo świetne wyniki generuje terminal GCT w Gdyni, położony naprzeciwko. Więc to pokazuje, że jeżeli stajemy się gdzieś na mapie Bałtyku, na mapie Europy, na mapie świata takim hubem przeładunkowym, to ta konkurencja wcale nie zmniejsza potencjału sąsiedztwa, tylko wręcz przeciwnie. pewnie powoduje, że to sąsiedztwo też jest w stanie generować rekordowe przeładunki. Więc ja uważam, że te inwestycje, mimo że oczywiście w taki teoretyczny sposób są konkurencyjne, mogą spowodować, że będą wzajemnie się napędzać i po prostu będziemy mieli więcej tego tych potoków ładunkowych na Pomorzu.
I Wioleta Kakowska-Merink jeszcze w tym temacie.
Zdecydowanie się zgadzam, bo jakby to, co nam mam czasem wrażenie, że to tak gdzieś w tym, my tak myślimy, że coś gdzieś tam ze sobą rywalizuje, a branża jakby odcina od tego kupony i z tej synergii, że coś jest dużego, znaczy umówmy się, no dla całego świata w gruncie rzeczy mamy tutaj port Gdynia-Gdańsk, tak? Oni to traktują, armatorzy, jako jedno. Nawet jak MSC ogłosiło, że będzie kolejne połączenie, to włączyli jeszcze w to połączenie Gdynię. Statek jest i w Gdyni, i w Gdańsku, tak? Ja wspomniałam o tym wspólnym zarządzie. Nie dlatego, żeby oczywiście ktoś kogoś pożarł. Nie, broń Boże. Właśnie chodzi o to, żeby nie było tej kanibalizacji, tylko żeby połączyć siły i przede wszystkim mieć wspólną politykę i wspólny komunikat do świata, do armatorów, do branży, że to nie jest coś, co sobie zagraża, tylko przeciwnie, można to wykorzystać. Zwłaszcza, że takie nabrzeża na wodzie dzisiaj mogą być pod kontenery, jutro mogą być pod coś innego. Projektów jest dużo różnych, tak? Przecież w momencie, kiedy podjęliśmy decyzję o budowie farm wiatrowych, największym problemem nagle się okazało, że było to, że nie mamy nabrzeży, gdzie by przeładowywać te części do ich budowy, tak? Im więcej jest tej infrastruktury, tym więcej być może będzie tych pomysłów, żeby ich wykorzystać, tak?
I właśnie
ja za każdym razem, to jest to, co pan też, panowie mówili na samym początku, ale to jeszcze raz powtórzę, tutaj u państwa chyba już też mówiłam 3 razy albo więcej. Most wantowy jak powstawał, to też wszyscy się zastanawiali, a po co nam ten most donikąd? A dzisiaj się okazało, że był, infrastruktura była gotowa i wokół tego jednego mostu pięknie się nam rozrósł
i musi być.
Hub.
Proszę państwa, w kontekście współpracy na płaszczyźnie portowej rozmawialiśmy ostatnio także w obliczu ustawy metropolitalnej, która wciąż w przygotowaniu. Nie jesteśmy jeszcze w stanie określić dokładnego terminu, kiedy posłowie zagłosują za tym rozwiązaniem. To też rozwiązanie, które mogłoby wnieść do naszego regionu spore pieniądze, które byłyby swoistym wkładem w wiele infrastrukturalnych inwestycji. I na koniec naszej audycji, bo już niestety niewiele nam zostało, niespełna 4 minuty, chciałem jeszcze porozmawiać o gazoporcie w Zatoce Gdańskiej. Tutaj wykonawcy mówią, że ma on maksymalnie powstać do 2028 roku. Przyglądacie się na co dzień tej inwestycji, jak prace tam wyglądają. No jakie znaczenie będzie miało to oczywiście dla naszego regionu?
Wyglądają, bo już głównie mieszkańcy nam donoszą z Stoków, że widzą, że się dzieje, są zaniepokojeni. My staramy się uspokajać i wyjaśniać, co tam powstaje, jak powstaje i dlaczego.
I redaktor Mateusz Kowalewski.
Znaczy z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, doświadczeń z ostatnich lat, po agresji Rosji na Ukrainę, no uważam, że doceniliśmy i zauważyliśmy tą konieczność budowy infrastruktury, jeśli chodzi o ładunki energetyczne właśnie od strony morza, i gazoport, terminal FSRU na Zatoce Gdańskiej, no to jest kluczowe aktywo w tym zakresie. No zwracam uwagę, że my musimy po prostu duplikować tą infrastrukturę, zwiększać tą swoją niezależność i nie wisieć tylko na terminalu LNG w Świnoujściu, ale zapewnić sobie możliwości korzystania z kilku źródeł, i tu też oczywiście pojawia się wątek naftoportu, który oczywiście potencjał przeładunkowy na dzień dzisiejszy ma wystarczający, ale to też jest infrastruktura, jeśli chodzi o import ropy naftowej drogą morską, powinna być zduplikowana i powinniśmy mieć jakieś takie zabezpieczenie na polskim wybrzeżu, żeby nie być zależnym tylko od jednego terminalu.
To jest też ciekawa rzecz, bo tak jak ten Szczecin-Świnoujście, to jest jakby nowy budowany na wodzie, cała pełna infrastruktura, to tutaj zrobiliśmy coś innego, co jest bardzo dobrym kierunkiem, bo to jest pływający. To jest de facto statek, który podpływa, jest tam w tym miejscu ustawiony i tylko ta infrastruktura, która tam do przeładowywania. To jest jakby coś, tak, w którymś momencie stwierdzimy, że nam nie jest potrzebne. To kończy się umowa dzierżawy takiej jednostki, która też już tutaj japoński inwestor nam w tym pomoże. I nie ma tego, tak? I nie jest to coś, co, z czym zostaniemy i potem będzie musiał to trwać spać i będziemy kombinować, co by z tą infrastrukturą zrobić.
A ja na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w Morskiej Środzie dodam, że pływający gazoport w Zatoce Gdańskiej to kolejna inwestycja, która ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski. Będzie przystosowana do odbioru, magazynowania i, co ważne, regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego. Prace związane z inwestycją, jak wszyscy zapewniają, idą zgodnie z planem. Koszty budowy infrastruktury niezbędnej do obsługi terminala bez uwzględnienia samego statku, to jest istotne, wyniosą około 4,5 miliarda złotych. I o całej infrastrukturze pewnie tak, ile można byłoby mówić, jeszcze byśmy mówili, ale niestety nie pozwala nam na to czas. A dziś najważniejsze wydarzenia w obszarze wzmacniania gospodarki morskiej i rozwoju regionu komentowali Wioleta Kakowska-Mering, trójmiasto.pl, a także Mateusz Kowalewski z portalu gospodarkamorska.pl. Bardzo wam dziękuję.
Dziękuję
za ten
bardzo.
Głos i ocenę. Dziękujemy Państwa, zapraszam na jutrzejsze wydanie audycji Ludzie i Pieniądze po godzinie 10:05. Audycję dzisiejszą zrealizowała Ewa Palicka, a poprowadził Tomasz Klinger. Do usłyszenia, do jutra.
Ludzie i Pieniądze.